Naszym gościem w audycji aktualności dnia jest pan dr Mieczysław Ryba. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, w najbliższy poniedziałek prezydent Polski, Lech Kaczyński, rozpoczyna wraz z małżonką dwudniową wizytę na Litwie. Czego możemy spodziewać się po tej wizycie?
Stosunki z Litwą ostatnimi czasy nie są najgorsze, a szczególnie jedna jest rzecz istotna, bo pamiętajmy, że Litwa nie jest dużym krajem, natomiast istotną transakcję zawarła z Polską, mianowicie z Orlenem dotyczącą sprzedaży tamtejszej rafinerii w Morzejkach. Jest to sprawa niezwykle istotnej wagi, zważywszy na to, że Morzejki były we własności czy we współwłasności Jukosu, a więc firmy rosyjskiej, i była pod dominacją tutaj właśnie tego, co nazywamy tym kompleksem paliwowym rosyjskim. I przejęcie tej rafinerii otwiera Orlenowi tutaj pewną perspektywę na kraje bałtyckie, ekspansji, a zarazem pewnej niezależności od Rosji, bo pamiętajmy o tym, że różne są sposoby uniezależniania się. Jednym jest rozróżnienie dostaw. Tu jest kwestia na przykład gazu norweskiego tak istotna, ale druga rzecz to jest sprawa możliwości zamawiania surowca w dużej ilości. Wtedy się osiąga większe rabaty, wtedy można negocjować cenę, wtedy się jest podmiotem. A pamiętajmy, że to się wszystko też łączy z tym, że Orlen jest w porozumieniu z MOL-em węgierskim, że ma wpływy na rafinerię w Czechach, a więc w środkowej Europie wytwarza się powoli coś w rodzaju pewnej siły, mogącej stanowić pewien niezależny podmiot w sektorze paliwowo-energetycznym. To jest niezwykle istotne, bo jeszcze raz to przypominam, w tej chwili sektor paliwowy czy surowce to jest główne narzędzie polityki imperialnej Rosji, tutaj wschodniej i zachodniej. Tak naprawdę to jest jedyne wielkie, skuteczne narzędzie, którym Rosja się posługuje, ażeby naciski polityczne czynić, ażeby swoją potęgę gospodarczą rozwijać, wreszcie ażeby w taki czy inny sposób uzależniać konkretne kraje. I to jest, sprawa jest nie tak doniosła, że pamiętajmy, iż mimo podpisania kontraktu z Morzejkami, mimo tego, że parlament litewski zgodził się na przyjęcie tej rafinerii przez Orlen, w tej chwili mamy do czynienia z takim szantażem czy sabotażem rosyjskim. Różne tam motywy się podaje, że...
Znaczy, bo to no właśnie kwestia, czy to awaria, czy no niby awaria rurociągu.
No to są wszystko... W sferze właśnie takich przypadków nie ma. W sferze polityki tutaj przypadków nie ma i awaria, tak samo jak była awaria gazu na Ukrainę w zimie, to są wszystko mity, po prostu awaria planowana, więc jest tutaj nacisk na Litwinów, ażeby jak gdyby zmiękli, ażeby ulegli, ażeby powrócili do stanu status quo ante. I wizyta wobec tego prezydenta ma swoje znaczenie i to nie jest tylko kurtuazyjne znaczenie, ale przede wszystkim właśnie to biznesowe, a więc i polityczne. Tu się tworzy rywalizacja. Jeśli Litwini wytrzymają, jeśli Polacy będą w stanie to osiągnąć, to rzeczywiście wzbudzą pewien respekt tutaj w obszarze Europy Środkowej, to będzie realny sukces, a druga rzecz, wzbudzą respekt jakiś w Rosji, bo Rosjanie, pamiętajmy, szanują tylko silnych, tylko takich, którzy mają jakąś, mogą czymś grać, mogą stanowić o czymś. I to jest kluczowa sprawa. My pamiętajmy o tym, że jeśli bierzemy pod uwagę politykę współczesną, to trzeba ją w perspektywie biznesowej przede wszystkim rozpatrywać. Wielkie bitwy toczą się nie na polach, przynajmniej nie w naszej części świata, na szczęście w tej chwili, ale właśnie w obszarze biznesowym. To są banki, to są wysokie finanse, ubezpieczenia powiedzmy, to są wreszcie surowce paliwowe, bo tym to są pewne motory, to jest energetyka, to są pewne motory gospodarki, jeśli ktoś ma nad nimi kontrolę, ma kontrolę nad polityką. Dlatego jest tak ważna ta wizyta i jej skutki przede wszystkim.
I tutaj chyba też będą podejmowane kwestie mniejszości Polski na Litwie, prawda? Wpisywania polskich nazwisk, szkolnictwo polskie. Tutaj...
Tak, to myślę, że to jest niezwykle istotne. Ja myślę, że rząd polski, władze polskie muszą ciągle o tym myśleć, bo pamiętajmy, że mniejszość polska na Litwie, na Wileńszczyźnie jest olbrzymia. To jest pierwsza sprawa. My troszkę, już nie mówię w przypadku Litwy, ale w przypadku innych tutaj krajów na wschodzie, Białorusi czy Ukrainy, jak gdyby trochę zapominamy, że ta wielka polityka, ona owszem ma swoje znaczenie, te różne pomarańczowe czy jakieś tam inne rewolucje, ale nie może być tak, że nasze jakieś tam zaangażowania w to czy w owo są kosztem naszej tam Polonii. To są przecież Polacy z dziada, pradziada tam mieszkający i troska o to jest troską kluczową. Na Litwie nie było tutaj zbyt dobrze, powiedzmy sobie szczerze, przez lata ostatnie właśnie z tym nazewnictwem, z własnością ziemską, polską, tutaj na Wileńszczyźnie to wszystko zawsze trzeba poruszać i podnosić, bo to jest po prostu fundamentalny interes narodowy i z tego nie rezygnując myśleć też o wielkiej geopolityce. I myślę, że pod takim kątem należy obserwować tę wizytę.
Dziękuję. A sprawy może teraz nie na wschodzie, ale na zachodzie, ale dotyczą kontaktu Unia Europejska-Rosja, bo podobno jest taki dokument. Rzeczniczka z biura prasowego niemieckiego MSZ-u potwierdziła istnienie dokumentu, którym mówi o takim zacieśnieniu różnych wymiarów, politycznym, gospodarczym, kulturalnym, takiego połączenia niejako na stałe Unii Europejskiej z Rosją. Takie aż zakotwiczenie się w Rosji, jak gdyby bez Rosji nic nie było możliwe i pytanie, czy to nie będzie aż tak, że nieodwracalne, prawda?
Znaczy, czy wszystko jest możliwe? Pamiętajmy o tym, że w kręgach europejskich, szczególnie było to obecne w kręgach lewicy europejskiej, ale przecież i prawicy, szczególnie tej niemieckiej, mianowicie jeszcze z czasów, kiedy istniał Związek Radziecki, istniały te koncepcje konwergencji kulturowej, a zarazem politycznej, koncepcje jakiegoś tam połączenia czy zsumowania tych systemów, które wówczas były, zasadniczo niezbyt dobrze patrzono na powiedzmy upadek Związku Radzieckiego, całego tego systemu. A to się teraz wpisało przez lata ostatnie w pewien taki pomysł stworzenia alternatywnej siły na Zachodzie, chodzi tutaj o Unię Europejską, alternatywnej wobec Ameryki i mocne zakotwiczenie się surowcowe w Rosji po to, ażeby wspólnie z tą Rosją budować wielką eurazjatycką potęgę. Jeśli nawet dwa podmioty by były, to dwa, a nie jakieś inne pośrednie. I to wszystko oczywiście wpisuje się w kontekst naszych rozważań, bo pamiętajmy o tym, że filarem, czy takim głównym spoiwem tego porozumienia Unii, ale pod przewodnictwem Niemiec, bo przecież niedługo Niemcy będą tej Unii przewodzić w tej swojej prezydencji, to porozumienie jest ekonomicznie jak gdyby
tworzone. Może jest tak, że tak powoli jesteśmy przygotowywani do tego, prawda, tutaj, że jest taki dokument, że są takie plany, cele.
A to z pewnością nie tylko my, ale i inne kraje unijne, takim motywem czy takim elementem, który miałby to w jakimś sensie uzasadniać ekonomicznie, jest chociażby ta rura bałtycka, przez którą ma się pompować olbrzymie ilości gazu i to nie tylko dla Niemiec, ale i dla różnych krajów zachodnioeuropejskich. No, trzeba też wprost powiedzieć, to się dzieje jak gdyby pomimo nas, obok nas, jako państwa polskiego i to nie rokuje zbyt dobrze. My musimy szukać pewnych różnych alternatyw. Jesteśmy w takim położeniu i takiej wielkości krajem, że nie możemy wisieć w jednej klamki, ale jak gdyby szukać różnych kontaktów, różnych alternatyw politycznych i ekonomicznych. Jeśli by się to zacieśniało w taki sposób, że i ze wschodu i z zachodu idzie jakieś porozumienie, które pomimo nas, czy pomimo naszych interesów się dokonuje, no jest to bardzo sprawa niebezpieczna. Troszkę tam w tej polityce niemieckiej taka rezerwa się pojawiła, to z tego powodu, że Gerhard Schröder, a więc poprzednik Angeli Merkel, został szefem, czy mał zostać szefem Rady Nadzorczej tego koncernu, który ma budować rurę bałtycką, a wiemy, że te animozje polityczne zawsze wewnętrznie też się pojawiają, no ale widzimy, że pewne antypatie antypatiami, pewne jakieś tam gesty inne i w innym kierunku idące się pojawiają przy obecnym rządzie, a interesy interesami i tutaj musimy być tym bardziej czujni i tym bardziej ta wizyta na Litwie ma swoje znaczenie.
też widzimy coraz większe znaczenie Niemiec w tej polityce międzynarodowej. O północy z czwartku na piątek minął termin wyznaczony Iranowi przez Radę Bezpieczeństwa ONZ-u na wstrzymanie realizacji programu nuklearnego. Widzimy, że Iran jako taki nie chce, prawda? Prezydent zresztą powiedział, że z całą stanowczością bronił swojego prawa do prowadzenia tej działalności nuklearnej. Mówi o tej o pokojowym, prawda, wykorzystaniu tych energii, czy tej energii. No i dzisiaj spotykali się ministrowie spraw zagranicznych Finlandii, 25 szefów unijnej dyplomacji. Jak pan myśli, bo to też takie, można powiedzieć, ciche spotkanie, prawda, nieoficjalne, nie wiem jak tam z tymi stanowiskami, ale niektórzy ministrowie się wypowiadają, chociażby ten niemiecki, że, prawda, no potrzeba jakiegoś kroku zrobienia w stronę Iranu, może niekoniecznie, że to mają być sankcje, prawda, jakieś restrykcje, ale rozmowy.
No, Unia tutaj ma trudny orzech do zgryzienia, bo z jednej strony wiadomo jest, że te badania, od badań nad paliwem nuklearnym i elektrowniami nuklearnymi do badań nad bronią nuklearną jest bardzo nieduży krok. Iran nie chce się poddać kontroli. Zresztą pytanie, dlaczego nie chce? Iran doskonale wie, że gdy on posiądzie broń nuklearną, zrównoważy potęgę nuklearną Izraela w tym regionie świata. Bo to tajemnicą Poliszynela jest to, że powiedzmy w Izraelu ta broń nuklearna jest. W związku z czym należy się spodziewać, że jeśli Iranowi udałoby się stworzyć taką broń, automatyczna przewaga w regionie Izraela, taka jaka ona się wytwarza i ta bardzo jednak agresywna polityka w stosunku do sąsiadów, no byłaby w dużym stopniu wyeliminowana. I tutaj ta wojna libańska była porażką Izraela. Wojna iracka nie do końca przecież jest zwycięstwem Stanów Zjednoczonych. To wszystko by się na Bliskim Wschodzie odwróciło. Natomiast Unia, z jednej strony cieszy się z, Unia, mówię, ta niemiecko-francuska cieszy się z pewnych porażek amerykańskich, no ale z drugiej strony pojawiają się tam u nich obawy, że rzeczywiście przy olbrzymiej jednak mniejszości muzułmańskiej w krajach zachodnioeuropejskich, przy tych wszystkich wydarzeniach brytyjskich, madryckich, zamachach i tak dalej, że jednak wzmocnienie tam pozycji Teheranu, a pamiętajmy, Teheran jest mocno fundamentalistyczny, no mogłoby się i dla nich źle skończyć, dlatego rzeczywiście można się spodziewać różnych ruchów, ale o wiele moim zdaniem bardziej agresywnych ze strony Ameryki i ich ewentualnych sankcji, a nawet, to też nie jest wykluczone, bombardowania tych miejsc, gdzie się tworzą te elektrownie, czy gdzie się pracuje nad tym paliwem jądrowym, niż unijne. Unijne owszem na pewno będą, bo oni w całej tej ideologii ekologicznej i tak dalej chcą iść daleko, ale myślę, że o wiele dalej pójdą Amerykanie i będą naciskać. I to jest kwestia pytania, jakie reakcje będą tych krajów unijnych. Wydaje się, że jednak złagodzone w stosunku do tego, co będzie robił Waszyngton.
No to jeszcze czekamy na tę rozmowę 7 września członków stałych, 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc tu z pewnością te kwestie też będą podejmowane. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Życzę też dobrego popołudnia.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem w aktualnościach dnia był pan doktor Mieczysław Ryba.